To jest projekt, nie konkurs. To znaczy tutaj nie jest tak, że mamy jakiś pierwszego, drugiego, trzeciego zwycięzcę, tylko wszystkie prace, które spełnią kryteria, no zostaną nagrodzone tak zwanym kamieniem pamięci. Tak? Idea tego projektu jest taka, żeby, bo to jest 12. edycja. Ta edycja poświęcona jest pozycji demokratycznej z lat 81-83, czyli tej, która działała po wprowadzeniu stanu wojennego. Za każdym razem chodzi o to samo, to znaczy, żeby znaleźć lokalnych bohaterów związanych z historią Polski XX wieku z naciskiem na lokalnych. Bo jeśli chodzi o Warszawę, to my wiemy, to są znane postacie, one się przebijają, one są w podręcznikach historii, one są w świadomości historycznej. I wiedza o tych postaciach jest przekazywana w podręcznikach historii, przez nauczycieli historii itd., itd., itd. Natomiast jeśli my mówimy, że po wprowadzeniu stanu wojennego ponad 10 tysięcy działaczy Solidarności było aresztowanych, znaczy internowanych właściwie, według nomenklatury komunistycznej, ale de facto to chodziło o aresztowanie. Tak? Komuniści sobie wymyślili ten termin internowanie. No dobrze, tylko proszę zapytać, w lokalnym środowisku, kto działaczy Solidarności w lokalnym środowisku, nie wiem, poza Warszawą, nie wiem, czy to jest Pułtusk, Ciechanów, Działdowo, Żyrardów, Radom i tak dalej, został w tym czasie internowany, Ostrołęka na przykład. I któryś z działaczy Solidarności był internowany, mało tego, który z tych działaczy Solidarności, czy Polski Walczącej, czy Konfederacji Polskiej Niepodległej, czy Partii Ludzi Pracy, czy w ogóle na przykład NZS-u, czyli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, po 82 roku, nawet po wypuszczeniu z internowania, działa w strukturach podziemnych. Często były to struktury niezwiązane ani z Solidarnością, ani z Solidarnością Walczącą, tak? To znaczy ci ludzie tworzyli jakieś poziome struktury, na przykład, nie wiem, no studenci Politechniki Warszawskiej stworzyli grupę opory Solidarni, tak? No, którzy działali, no jakby mieli własną wizję walki z komunizmem po wprowadzeniu stanu wojennego, stworzyli własne struktury i te struktury wykorzystywali do walki z reżimem komunistycznym i ze stanem wojennym wprowadzonym przez generała Jaruzelskiego. My, ten projekt edukacyjny, ale on jest nazwany edukacyjny i ten edukacyjny, no to jakby kojarzy się ze szkołą, ale ten projekt edukacyjny od zawsze był adresowany nie tylko do szkół, ale również do stowarzyszeń, organizacji, osób dorosłych, bo być może wśród tych dorosłych są osoby, które potrzebują albo jest potrzeba przywołania społecznej pamięci ich działalności, bo pamiętajmy, po 81 roku, znaczy Solidarność w latach 80-80 działa legalnie. Tutaj nie ma problemów z działaczami Solidarności i z tymi 10 milionami. Natomiast problem jest z tymi działaczami opozycji demokratycznej, którzy działali po wprowadzeniu stanu wojennego, ponieważ oni tą działalność prowadzili często nielegalnie, znaczy zawsze nielegalnie, bo działalność Solidarności została zawieszona przez rok, potem została zdelegalizowana. Wszystkie inne organizacje były zdelegalizowane, więc de facto oni prowadzili tą działalność w sposób nielegalny. I często aż do 89 roku, a znam ludzi, którzy i do dzisiaj nie chcą się przyznawać, że taką działalność prowadzili. Często nazywanie ich bohaterami i mówienie, że oni występowali przeciwko reżimowi generała Jaruzelskiego w latach 81-83, czy nawet do 89 roku, oni sami mówią, ale to wiesz, bohaterowie to jest powstanie warszawskie, bo oni z bronią w ręku, to jest II wojna światowa, to są Poznań, to jest Wybrzeże 70 rok. No drukowaliśmy ulotki, drukowaliśmy jakieś gazetki, robiliśmy jakieś zadymy, robiliśmy demonstracje, robiliśmy kadrówkę na przykład w Warszawie, tak, czy atakowaliśmy oddziały ZOMO, rozrzucając ulotki i tak dalej, i tak dalej. I to są wtedy bardzo młodzi ludzie, bo to byli licealiści, studenci i oni to traktowali, znaczy mówienie im dzisiaj, że oni są bohaterami, no to oni się zżymają i się śmieją. Natomiast proszę pamiętać, że w okresie obowiązywania dekretu o stanie wojennym, wszystkie te ich czyny były zagrożone karą śmierci. Znaczy to mniej więcej mieliśmy taką sytuację, jak dzisiaj na Białorusi. To znaczy wszystkie osoby, które wtedy wydawałoby się, że rzucił ulotkę, wydrukuje ulotkę, rozniesie ulotkę, napisze na murach, na przykład Solidarność walczy, albo i tak dalej, były zagrożone dokładnie taką samą karą śmierci, jak mały sabotaż w czasie II wojny światowej. To znaczy, ci ludzie mogli dokładnie, i tak tracili. Jeśli my przywołamy postać na przykład Emila Barchańskiego, 17-latka, który został utopiony w Wiśle w 82 roku, próbował podpalić pomnik Dzierżyńskiego, działał w kolportażu, roznosił ulotki, kolportował ulotki. No, mamy Grzegorza Przemyka, no przecież to są bardzo młodzi ludzie, znaczy my mówimy o jakichś symbolach Warszawy, ale przecież ta idea tych kamieni pamięci polega na tym, że my poszukujemy lokalnych, bohaterów spoza Warszawy. Oddział warszawski, no wiadomo, obejmuje tylko dawne województwo warszawskie, ale to jest projekt ogólnopolski i my chcemy znaleźć takich bohaterów w całej Polsce. Są oddziały Instytutu Pamięci Narodowej w większości województw w Polsce, jeśli nie ma to oddziału, to jest delegatura. I są znane, czy lokalne środowiska związane z Solidarnością, z dawnym NZPS-em, z Duszpasterstwem Ludzi Pracy, którzy znają takie osoby, które zasługują dzisiaj na upamiętnienie. My oczywiście używamy tego tytułu bohater, ale jeszcze raz podkreślam, generał Jaruzelski w 1981 roku tak naprawdę, znaczy to propaganda komunistyczna mówi, że to był stan wojenny, ale de facto to był stan wojny. To znaczy profesor Paczkowski napisał to wprost. To była wojna polsko-jaruzelska i chodziło nie tylko o zdławienie Solidarności i zabicie tego 10-milionowego ruchu Solidarności, ale spacyfikowanie całego społeczeństwa. Co potem zrobił Jaruzelski, jak sobie nie mógł poradzić z prowadzeniem systemu wojennego i właściwie otworzył granice i każdy, kto chciał, mógł sobie wyjechać i parę milionów Polaków po prostu wyjechało na zachód. Powiedziało, że nie są w stanie tutaj realizować takiego życia, jak sobie wymyślił w Polsce. Były formy wszystkie represji, to znaczy władza komunistyczna, czy ja mówię, czy to są internowanie, czy to są więzienia, czy to są w 82 roku masowo powoływano na przykład działaczy Solidarności na przeszkolenia wojskowe, tak? I są opisy tych obozów wojskowych, tych przeszkoleń wojskowych, które są na jesieni, zimie 82 roku organizowane przez generała Jaruzelskiego pod namiotami, no w miejscach takich, które groziły narażeniem na utratę życia czy tam zdrowia. I dzisiaj my myślimy, że oficjalnie podaje się, że w czasie stanu wojennego zostało zamordowanych, zabitych około 40 osób w czasie w ogóle reżimu komunistycznego, tego dowodzonego przez generała Jaruzelskiego, no to jest jakieś 100 osób. Natomiast jak się czyta te poszczególne biografie, opisy, no to my wiemy dzisiaj, że to próby zamachów, pozbawienia życia wobec tych ludzi były setki. To nie były tylko te, które utworzyła Komisja Rokity, te 100 osób, prawda, które zostały zabite przez reżim Jaruzelskiego. To jest przykład Janusza Krupskiego, wiceprezesa, dawnego wiceprezesa IPN-u, prawda, wywieźonego do Puszczy Kampinoskiej, oblanego kwasem przez Służbę Bezpieczeństwa. No przeżył tylko dlatego, bo się okazało, że ten kwas zastosowany przez Służbę Bezpieczeństwa był po prostu stary i nie zadziałał. Gdyby zadziałał, no to okazałoby się, że Janusz Krupski, działacz opozycji demokratycznej, został odnaleziony w Puszczy Kampinoskiej, prawda? Być może jeszcze napojony napojem alkoholowym i właściwie nie wiadomo, dlaczego zginął, dlaczego zmarł. Następna jakaś dziwna ofiara kryminalna. Tak działał ten system komunistyczny. Ideą tego projektu jest, żeby poszukiwać osób, które mimo prowadzenia stanu wojennego, mimo represji, internowania i tak dalej, nie poddały się, tylko czynnie przystąpiły do walki z tym reżimem. Może czynnie nie, czynnie i biernie, bo za pomocą różnych sposobów. Jak powiedziałem, to może być i mały sabotaż, czyli malowanie napisów na ścianach, rzucanie ulotek. Może to być udział w demonstracjach. Przypominam te demonstracje, które odbyły się w 1982 roku i w Lublinie, ale też w Warszawie na Starówce, prawda? Z udziałem ogromnej ilości demonstrantów, ale i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i wojska. Chcemy pokazać, mówiąc tak na końcu, nie tylko przeciwko komu ci ludzie walczyli. Bo wiadomo, oni wszyscy walczyli przeciwko komunizmowi, przeciwko reżimowi, przeciwko Jaruzelowi. A oni to mówili, my wszyscy walczymy przeciwko Jaruzelskiemu. Ale oni też walczyli o demokratyczną Polskę. To znaczy, oni chcieli się znaleźć w wyniku tej walki w Polsce demokratycznej, gdzie będą wolne wybory, przestrzeganie praw człowieka, gdzie ta Polska będzie przypominała taką Polskę, o której oni wyśnili, wymarzyli. Ideą tego projektu jest, żeby zebrać jak najwięcej informacji o tej osobie, starać się takie portfolio zrobić, to znaczy dokumentów, informacji. No dzisiaj to nie ma problemu, jest internet, można się zgłosić do oddziałowego biura do Pamięci Narodowej, można się zgłosić do lokalnych stowarzyszeń Wolnego Słowa, Solidarności i tak dalej, którym nie wiem, pan na co dzień współpracuje, więc nie ma problemu, to znaczy odrobina dobrej chęci powoduje, że można znaleźć tą osobę, znaleźć, ja nie mówię stworzenie pełnej biografii, bo to jest lata, tak? Jakiejś informacji, czy kilku informacji, może zdjęć z działalności tej osoby i jakby dalszą częścią tego projektu jest, żeby to opublikować, to znaczy, żeby wrzucić to na Facebook, wrzucić to do internetu. Natomiast nam w sprawozdaniu przekazać informację, że takie działania zostały podjęte, to znaczy, że ta osoba została odnaleziona, ona być może uda się przeprowadzić z nią wywiad. Znaczy większość tych osób oczywiście z lat 80., 81, 83 żyje. Jeśli chodzi o przeprowadzenie wywiadu, jest to różnie. Natomiast generalnie te osoby zgadzają się na przeprowadzenie wywiadu, więc można z nimi przeprowadzić wywiady, można dołożyć jakieś dokumenty, zdjęcia, odszukać jakieś informacje, czy w bibliotekach, czy w książkach, czy w publikacjach IPN-ów, tak? IPN publikuje na przykład Encyklopedię Solidarności i w tej Encyklopedii Solidarności są biogramy tych ludzi. Więc to też jakby ułatwia sposób szukania tych postaci, ale są lokalne stowarzyszenia, często one kultywują pamięć o regionie, niekoniecznie w stanie wojennym, niekoniecznie o PRL-u, ale kultywują informacje o regionie i dzięki tym stowarzyszeniom regionalnym można odzyskać te, znaczy przywołać do pamięci może tak, te osoby. To znaczy każda osoba, która spełni kryteria tego projektu, przyśle nam sprawozdanie, który będzie opis, no i wszystkie te rzeczy, o których nam zależy, czyli jakby upublicznienie informacji o tej postaci, otrzyma kamień pamięci. No nam zależy na tym, żeby ten kamień pamięci no właśnie związany był z tą jakby historią lokalną. I teraz zostało mi kiedyś zadane pytanie, czy ten kamień pamięci może być przekazany tej osobie. Oczywiście, znaczy jeśli uczestnicy dojdą do wniosku, że tak, no to byłoby to świetnie, tak? No, znaczy byłoby to jakby fajne zamknięcie tego projektu, to znaczy, żeby uczestnicy, ci, którzy odzyskali pamięć o tej osobie, tak, czyli przywołali tą pamięć i ją otworzyli, ten kamień pamięci przywołali, znaczy przekazali i ten kamień pamięci stał się jakby, no nie wiem, cząstką tożsamości tej osoby, która otworzyła się w lokalnej pamięci. Zaplanowaliśmy na 10 czerwca, ja specjalnie jakby tak normalnie odbywało to się w maju, ja to przełożyłem jakby na czerwiec i stwierdziłem, że no zorganizujemy takie spotkanie w czerwcu, no mam nadzieję, że do czerwca ta sytuacja na tyle się wyklaruje, że będziemy mogli zaprosić te osoby, tych projektów, tak, jak i przedstawicieli nawet. Chociaż, bo najbardziej zależy mi na uczestnikach, którzy odbiorą te kamienie pamięci, prawda? Jeśli chodzi o miejsce, zastanawiamy się tutaj w Warszawie, gdzie można było taką uroczystość zorganizować. To też zależy. Jeśli nie będzie tych ograniczeń epidemiologicznych, ja myślę, że powinniśmy albo na Zamku Królewskim, albo w Belwederze, prawda, zorganizować taką uroczystość i wtedy te osoby mogłyby wszystkie, których jakby prace zostały zakwalifikowane, mogły przyjechać i odebrać ten kamień pamięci. My sobie zdajemy sprawę, że może być różnie, tak? No bo teoretycznie szkoły nie pracują do tego 17, znaczy do 17, mają ferie i tak dalej, ale gdyby coś się stało i tak dalej, jesteśmy elastyczni. Dla nas najważniejsze jest, żeby ten projekt został podjęty, żeby zostało to zrealizowane. Jeśli to się nie uda do końca lutego, nic się nie stanie, jeśli otrzymamy, nie wiem, w połowie marca na przykład takie zgłoszenie. Najbardziej zależy nam, żeby dotrzymać termin do końca maja, tak? Żeby do końca pisaliśmy, by przesłać nam to, przepraszam, do końca kwietnia, tak? Żeby do końca kwietnia nam to przesłać, bo my musimy te prace przejrzeć, no sprawdzić tych bohaterów, nie ukrywam, i zweryfikować, tak? To znaczy, żeby jakby ogłosić pod koniec maja wyniki tego konkursu.